Take control. Dzień dobry, mamy 5 już prawie minut po godzinie 19. To jest specjalne wydanie audycji CDRWU. Dzisiaj wyjątkowo program prowadzą
Piotrek Machała
i Jarek Kuna. No i mamy też gościa w studiu,
Radka Krzyżanowskiego, zespołu Camp.
Witam wszystkich serdecznie.
Radka, słychać, bo to wszystko w ramach podsumowania Selektor Festiwalu, który odbył się tydzień temu. No więc zacznijmy może od wspomnień, jak ci się podobało, jak ty na to wszystko patrzysz.
Znaczy, miałam dwie różne perspektywy, prawda? Jedną tą typową dla widza. I tutaj mogę powiedzieć, że było dobrze. Dobrze, dlatego że większość zespołów, które się zaprezentowały, zespołów czy setów DJ-skich, była na wysokim albo na bardzo wysokim poziomie. Tutaj z koncertów przede wszystkim Franz Ferdinand, chyba najlepsze wrażenie.
Czyli zespół, który akurat nam się nie spodobał.
Tak, ale to mi się na pewno spodobało to, że widać, że świetnie maszynka koncertowa. Wiem, że to wynika z iluś set właściwie już koncertów, które zagrali w ciągu ostatnich tam kilku lat. I szczególnie chyba fragment z końca koncertu, kiedy panowie zaczęli wszyscy grać albo na perkusji, albo na instrumentach perkusyjnych, no takie solo. Naprawdę bardzo, bardzo efektownie to wyglądało. O ile na przykład ostatnia płyta Ferdinanda trochę mniej mnie przekonuje, to na koncercie zdecydowanie to się fajnie sprzedało. Royksopp zawodowo, chociaż można było kręcić trochę głową, że za dużo wygłupiali się i jakiś taki dziwnych tekstów puszczali, ale muzycznie dobrze było. Fisher Spooner, no tutaj można kręcić głową z tego względu, że nie było bandu, a właściwie taki performance show na głos, muzykę z podkładu i tancerki, prawda? Natomiast też było dobrze. Z polskich zespołów Oshibarek i Lokostar pozytywnie, Oshibarek chyba trochę bardziej nawet. No i na koniec bardzo mocny set Deadmau5a, który zniszczył mnie stopą o godzinie 2 albo 3 w nocy, już nie pamiętam kiedy kończył. Na drugim dniu mnie niestety nie było, także trudno mi powiedzieć.
Mhm, a jak wam się grało na Selektor Festiwal pierwszego dnia, co przypomnę?
No to był nasz pierwszy duży festiwal, także byliśmy nieco zestresowani przed koncertem, tym bardziej, że próby nie udało się tak do końca zagrać porządnie. Natomiast jak już zaczęliśmy, to godzina błyskawiczna nam upłynęła i no możemy powiedzieć, że to był, jeżeli nie najlepszy, to jeden z dwóch najlepszych koncertów, jakie zagraliśmy.
No właśnie, bo chyba jeszcze dużo tak naprawdę nie graliście do tej pory.
No nie, to akurat koncert selektorowy był naszym 13, więc z tego względu też ale trochę mieliśmy tremę, czy akurat coś się nie wydarzy, bo ostatnio niestety tak się zdarzało, że jeden komputer nam raz wysiadł w trakcie koncertu, musieliśmy 5 minut przerwy zrobić, innym razem synchronizacja nam niestety gdzieś zginęła, także trochę było obaw, ale bez problemu jednak poszło.
No więc tempo spinania się po tej barierce kariery niesamowite. Wiemy, że jeszcze będzie występ na festiwalu Opener, ale o tym po piosence Tristess Royal. The CDs and the DVDs, a life in Mars and golden years, the pictures in the magazines, the Polaroids and teenage fears. In the Amazons, the soldiers fighting in endless wars, they all come back into my head. They're fighting underneath my bed, the comedies and tragedies, the tripping music of the spheres, they all come back into my mind. I think I'm getting redesigned. The CDs and the DVDs, the life in Mars and golden years, the classic words and modern beats, the faces laughing on the streets. I'm not going to be able to do that.
Zapowiedzieliśmy perspektywa występu na Openerze, czyli największym festiwalu w Polsce.
Tak, też dostaliśmy propozycję do Alter Artu, żeby zagrać na tym festiwalu. Oczywiście jest to duża nobilitacja dla nas, bo będzie nasz 16 koncert, zdaje się, i właśnie będzie ten Openerowy. Ale musimy szczerze przyznać, że z propozycji gry na selektorze byliśmy bardziej zadowoleni, dlatego że Selektor jest festiwalem stricte elektronicznym, no może właśnie poza takimi wyjątkami jak Franz Ferdinand, z tym, że to tam też jest zawsze trochę tej taneczności w ich muzyce. Po prostu publiczność, która miała dotrzeć na Selektora, jest bardziej naszym targetem. No, Open Air to wiadomo, będzie mnóstwo ludzi i część z tych ludzi na pewno nie będzie zainteresowana tym, co gramy. Znaczy oczywiście też nie o to tutaj chodzi. No, ale w każdym razie Selektor to był nasz number one i to, że się tam udało zagrać, to już spełniliśmy jakieś tam część swoich marzeń.
Do tego nawet doszło, że wasza muzyka została wykorzystana w reklamówce Selektora.
Tak, została wykorzystana, ale nie wiem, pewnie gdyby można było wykorzystać za niewielkie pieniądze muzykę zagranicznych artystów, to taka muzyka byłaby wykorzystana.
A słuchaj, jak jest z komunikacją między wami? Bo ty jesteś z Wrocławia, jesteś tutaj od nas, a pozostała część zespołu jest z Łodzi, więc chyba nie jest najłatwiej tak wam na co dzień się spotykać.
To znaczy na co dzień na pewno nie. Do tego mamy dni, które przeznaczamy na próby, to jest przeważnie przed koncertami, ponieważ nie jestem jakoś tam związany pracą od do codziennie, także mogę sobie w miarę elastycznie ten czas przeznaczać na nasze próby. Także to wygląda przeważnie tak, że jak w piątki albo w soboty gramy koncerty, to po prostu na początku tygodnia pojawiam się w Łodzi i przez 3-4 dni, czasem niestety tylko 2 dni gramy i po pierwsze przegrywamy sobie seta, który tam mamy na koncercie zagrać, a po drugie wymyślamy nowe jakieś motywy, które później się mogą przerodzić w kawałki.
A jeszcze wrócę do tych waszych występów live, bo zespół młody, jak już sam powiedziałeś, kilkanaście zespołów, a tak naprawdę macie bardzo dużo instrumentów. Wszystko to wygląda bardzo fajnie. No i skąd taki młody zespół już tyle sprzętu ma w swoim posiadaniu?
To znaczy, to, że my dopiero teraz zaczęliśmy, to wynika tylko z tego, że po prostu jakoś tak długo czasu potrzebowaliśmy, żeby się dotrzeć, żeby też zrobić taki materiał, który już na samym początku będzie robić dobre wrażenie, bo nie chodziło o to, żeby przez dwa pierwsze lata, prawda, grać trochę do kotleta i może komuś się tam spodobamy, komuś nie. Więc to, że my tyle tego sprzętu mamy, to po prostu wynika z tego, że gramy już od dość długiego czasu. I dopiero teraz z tym wychodzimy. W międzyczasie przez te kilka lat zdążyliśmy zgromadzić trochę sprzętu, który teraz zdecydowanie się przydaje.
No, to było słychać na selektorze, będzie także słychać pewnie na openerze. to już skończmy temat grania na żywo. Perkusja live. Nie myśleliście nigdy o zaproszeniu perkusisty? Bo szczerze powiedziawszy, tego mi troszeczkę brakowało, bo to brzmienie syntetyczne z elektronicznej zabawki troszeczkę psuje efekt, moim zdaniem.
No, na pewno. W przyszłości będziemy myśleć o perkusiście. Michał, który u nas jest odpowiedzialny za beat, jest perkusistą, także myślę, że tutaj jego przede wszystkim wykorzystamy, ale wszystko w swoim czasie. Najpierw chcielibyśmy bas, żywy bas zaangażować. Mm-hmm. I tutaj albo ja, albo Tomek, czyli wokalista, byśmy sobie na zmianę go obsługiwali. Nie we wszystkich utworach, ale po prostu w niektórych, chociażby właśnie w Breaking Ghost Hut. Tym razem puściliśmy tą linię basu z, prawda, z komputera, ale można by ją spokojnie zagrać na żywo i myślę, że efekt byłby dobry. A perkusja też będzie. Nie wiemy tylko, czy to jest kwestia roku, czy dwóch lat na przykład. Ale jeśli nic się złego nie zdarzy, to będzie.
Ale nie myślicie o zaangażowanie nowego członka?
Na razie nie. W ogóle wydaje nam się, że trio to jest najbardziej optymalny zestaw. Najmniej powodów też do konfliktu, a już wystarczająco dużo tych ludzi w zespole, żeby właśnie robić zamieszanie, prawda? I żeby to na scenie wyglądało. Dwie osoby, no oczywiście też jak najbardziej może być, ale to już trochę jest za mało, szczególnie na jakieś większe sceny. Natomiast trzy już można fajnie rozłożyć i nie pokłócić się bardzo szybko.
Właśnie, wspomniałeś nieco o Breaking a Ghost's Heart. To wasze ostatnie, najnowsze wydawnictwo, singiel. Jakie są plany na przyszłość, na teraz?
Cały czas mówiliśmy o epce instrumentalnej, która miała wyjść w czerwcu, ale teraz się tak trochę mocno wahamy, dlatego że ten materiał już ma trochę kilka albo nawet więcej niż kilka miesięcy. I o ile byśmy go wydali jeszcze z 2-3 miesiące temu, to by pokazywał jakoś tam rozwój. Natomiast teraz to jest, wydaje nam się, trochę cofnięcie się. Zresztą na płycie, którą dzisiaj przyniosłem, jest jeden utwór z tego nie wiadomo, czy z tego wydawnictwa, które nie wiadomo, czy się ukaże. Mhm. Dlatego na razie się jeszcze wstrzymujemy. Może jesienią po prostu zapełnimy ten czas do pełnej płyty, którą już gdzieś tam mamy w głowach. Jeszcze jakimś singlem bądź krótką epką, ale chodzi głównie o to, żeby właśnie ten staw był coraz lepszy na coraz lepszym poziomie.
Mm-hmm. A jak jest może z kontraktami? Czy planujecie może nieco porzucić Brennessel i podpisać kontrakt z większą wytwórnią? Czy cały czas niezależnie?
Myślimy raczej, znaczy w kontekście już płyty pełnej, myślimy zdecydowanie o tym, żeby gdzieś wydać nie u siebie. Bo Brennessel to jest bardzo fajna sprawa i przyszłościowa, ale myślę, że w tej chwili byśmy nie podołali zadaniu wypromowania odpowiednio tego materiału, już prawda, też mnóstwo rzeczy na głowie przy okazji, dystrybucja i tłoczenie, to po prostu myślę, że nas na razie przerasta, może z czasem nawet się tym zajmiemy, ale nie w tej chwili. Mhm. Także będziemy szukać, mamy już pewne propozycje, ale też jest chyba za wcześnie, żeby na razie o czymś konkretnym mówić.
A jak to się stało właściwie, że związaliście się z Creative Commons, bo jak teraz patrzę na polski przemysł muzyczny i właśnie na muzykę wydawaną na tej licencji, to chyba jesteście obecnie największym polskim zespołem wydającym na licencji Creative Commons. Mała jest świadomość, że można w ten sposób promować taką muzykę w Polsce.
To jakiejś historii nie ma jeszcze ze swoim poprzednim projektem Le Visage. Płyta i epkę wydałem też właśnie na Creative Commons, czyli label. I jakoś też od zawsze, jak jeszcze z Tomkiem kiedyś graliśmy sobie, to też myśleliśmy o tym, żeby na początku przynajmniej udostępniać muzykę za darmo i to, co teraz robimy, to jest właśnie chyba wynikiem tych naszych wcześniejszych przemyśleń. Także tutaj to jest po prostu dobry sposób promocji. No, jeżeli zespół zaczyna i mało kto go kojarzy, no to jeżeli wyda jakąś płytę, to no umówmy się, kto to kupi? No 50 osób, 100 osób, to jaki jest sens angażowania prawda, swojego czasu i nakładów finansowych na to, żeby właściwie w żadnym stopniu się to nie zwróciło, a jeżeli udostępnia się taką muzykę za darmo, oczywiście to musi być dobry produkt, bo już minęły czasy, że prawda, w formie darmowej przeważnie były udostępniane utwory, które po prostu były słabe. Także tutaj też się trzeba starać i robić jak najlepszy materiał. A jeżeli jest to muzyka udostępniana za darmo, to wiadomo, że też dużo szybciej może się rozejść wśród potencjalnych słuchaczy takiej muzyki.
Jak wiadomo, macie NetLabel, ale do tego za chwilę jeszcze wrócimy. Teraz zaprezentuję jeszcze właśnie, bo wspomniałeś o Chillabelu i to jest utwór ze składanki, którą wydał Chillabel i tam znalazł się jeden z waszych utworów, Press Play on Tape Camp.
Catch.
Wracamy do mowy z Radkiem Miszczakiem z Kampu i przypomnę, że prowadzicie też netlabel Brennessel. No i jak to się stało, że założyliście własny netlabel zamiast na przykład kombinować z wydaniem w jednym z zagranicznych netlabeli, jak Buddha Beats może, albo Dusty Dwarf Kingdom?
Dlatego chyba, że przede wszystkim na początku myśleliśmy o Polsce, a jednak, znaczy wiem, że netlabel to jest już w tej chwili instytucja absolutnie ponadnarodowa, więc to może być tak, że wydajemy Buddha Beats, to Węgry są, zdaje się, prawda? Jednak Polskę głównie atakujemy, ale no, myślę, że tutaj no, lepszym rozwiązaniem było jednak założenie własnego netlabel, nad którym też mamy pełną kontrolę, możemy mniej więcej formatować tą muzykę tak, jak chcemy, żeby ten... No trochę oczywiście to te rzeczy pod Kampa, żeby jakoś były zbieżne stylistycznie, chociaż z czasem myślimy o tym, żeby się trochę otworzyć, ale na razie wolimy eksplorować właśnie klimaty w typie Michel Funk, czy tak jak Club Collab wydał nas single, te klimaty nas interesują.
Mówiłeś o Polsce, jednak cała strona Brennessela jest po angielsku.
No tak, a to już tak na przyszłość, bo w Polsce i tak prawie każdy będzie rozumieć, co jest na tej stronie napisane, prawda, bo nie jest to jakiś skomplikowany angielski, a przy okazji dzięki temu również możemy skomunikować się z potencjalnymi słuchaczami za granicą, których trochę jest ostatnio, jak w marcu graliśmy koncerty w Czechach, właściwie jeden koncert w Brnie, no to od razu zanotowaliśmy spory wzrost właśnie z tamtego rejonu, wzrost ściągnięć, wzrost wejść na stronę. Gdybyśmy mieli tylko tą stronę po polsku, no to ta komunikacja oczywiście byłaby utrudniona.
Mm-hmm. Wspominałeś o tym, że nie wiadomo, co się stanie z epką Taste'u, a jak jest z wydawnictwami netlabela Brennessel? Jakieś plany na najbliższy czas?
Tak, mamy na pewno plany, bo ponieważ teraz sporo osób remiksowało nasze utwory, więc puścić jakiś album z remiksami, oczywiście jeżeli to będą remiksy na wystarczająco dobrym poziomie. Myślimy o składance, i oprócz, na której oprócz artystów Brennesselowych, którzy w tej chwili wydają, pojawiłyby się też inne nazwiska, chociażby Max Skiba, który no, naprawdę dobrą muzę robi, czy Kapitan Commodore. No ale w tej chwili na razie pracujemy nad tym, więc myślę, że jesienią, bo też okres letni nie jest jakiś sprzyjający do ruchów na tym rynku netlabelowym, więc już raczej o jesieni myślimy. Także teraz chyba będzie krótka przerwa. I jeszcze przypomniałem sobie artysta o pseudonimie Pandoid i bardzo prawdopodobne, że jego również, może właśnie nawet jednak w sierpniu wydam, czyli jednak trochę skłamałem przed chwilą w wakacje też się coś będzie dziać.
No i wśród artystów, którzy już teraz zgromadzeni wokół Brennessela, Michel Funk.
Tak, Michel Funka poznaliśmy przez internet, przez MySpace konkretnie. Pamiętam, że pierwszy raz stykając się z jego materiałem, no, bardzo duże, dobre wrażenie na mnie zrobiły te piosenki, które tam umieścił w swoim playerze i później doczytaliśmy, że nawet już wydał dla kogo on wydał, tam gdzie Mod Funk wydaje. Czy możecie mi przypomnieć, jak to tam wytwórnia się nazywało? Seek Records. Wydał epkę, która w formie release'u cyfrowego, także ona była dostępna na portalach typu Beatport. I właśnie z tamtej epki utwory, które miał w playerze, naprawdę dobre wrażenie, na nas zrobił i jakoś tak zaczęliśmy korespondować. Okazało się, że Michał szuka wydawcy, może to jest za duże słowo, ale chciałby właśnie w jakiś fajny sposób puścić ten swój materiał, bo oprócz tego, że zrobił to w formie płyty CD jako insert do marcowego live'a, to chciał też właśnie udostępnić tę muzykę za darmo.
Mm-hmm, dobrze, to my za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz wspomniany Michel Funk, Tonight.
Like mine, no, I'm a man.
Mówiliśmy o Brenesselu, mówiliśmy o zespole Camp, a jeszcze jest twój solowy projekt, Le Visage. Może opowiesz, skąd w ogóle się wziął Le Visage?
Le Visage powstał w momencie, kiedy przeżywałem dużą fascynację twórczością Ingmara Bergmana i wtedy postanowiłem sobie, że trochę sobie posampluję z filmów, różnych dialogów w języku szwedzkim. To swoją drogą później skłoniło mnie, żeby zacząć uczyć się nieco tego języka. I do tego, czy wokół tego stworzę jakieś dźwięki. I na początku też nie do końca wiedziałem, jak to ma wyglądać, ale później to się przerodziło najpierw w epkę, później w płytę, której właściwie nigdy nie puściłem, Bergmanorama. Tam było chyba 11 utworów właśnie i praktycznie każdym wykorzystane były jakieś sample z dialogów, z monologów, z filmów Bergmana, a muzyka oscylowała wtedy gdzieś tak w okolicach lekkiego EDM-u i down tempo i może trochę jeszcze tam jakichś innych elektronicznych gatunków, a później poszedłem bardziej już na tej płycie, która ukazała się w zeszłym roku w Chill Label, w Gato Negro, w kierunku instrumentalnego hip-hopu. I ten kierunek, jeżeli jeszcze będę coś robić, ja przypuszczam, że będę coś robić, bo nadejdzie taki moment, że z kampem zrobimy sobie jakąś przerwę i będę chciał wrócić do tych dźwięków, bo z jednej strony bardzo, bardzo lubię wszystkie rzeczy z kręgu 120 bpm od Daft Punka, zaczynając po, no nie wiem, na przykład zeszłorocznym albumie Cut Copy kończąc, ale z drugiej strony bardzo, bardzo lubię Madliba, bardzo lubię Flying Lotusa, to z tych jest, akurat Flying Lotus w zeszłym roku wydał rewelacyjną płytę, w tym roku na festiwalu gra i te dźwięki mnie też bardzo kręcą, abstract, hip-hop i w takie rejony też chciałbym się zapuszczać, właśnie bardziej z Levizarz, no z Kampem to raczej jest niemożliwe.
I czy przy Levizarz zostajesz z Chill Labelem, bo tam większość wydawnictw...
Na razie trudno powiedzieć, co z tym zrobię. No, zrobię materiał, a później zacznę myśleć. Jest już trochę tego, bo jeszcze w zeszłym roku i teraz od czasu do czasu coś tam mi się zdarzy zrobić. Także mam gdzieś połowę albumu w tej chwili, być może coś tam, no, znaczy na pewno coś nowego dojdzie, może to jest część z tych starych utworów wyleci. Na razie jeszcze nie wiem, także to trudno mówić.
A utwór, który zaraz posłuchamy, Cut Tongue, on ma zostać?
Nie, to już utwór, który pojawił się na zeszłorocznym wydawnictwie Gato Negro, chyba otwierał, zdaje się.
Już do niego wracać nie będziesz.
Jeżeli zdarzy mi się jakieś live akty grać, to prawdopodobnie jako Levizarz, to prawdopodobnie ten utwór może się pojawić.
Dobra, więc no posłuchajmy. Okej, więc teraz mam takie pytanie a propos nagrywania, bo wszystkie te wasze utwory, szczególnie ostatni singiel, brzmiały po prostu bardzo, bardzo dobrze. No i gdzie je nagrywaliście, z kim, jak udało się takie dobre brzmienia osiągnąć?
Bardzo miło nam to w takim razie słyszeć, że tak dobrze to brzmi.
W ogóle to nie brzmi, jakby to było nagrywane w Polsce.
Nie brzmi jak Netlabel, moim zdaniem, bo nie. Często tak jest, że w Netlabela się jakieś dziwne materiały ukazują.
Eksperymentalne, tak? W tym sensie. To znaczy, sami to robiliśmy od początku do końca i może dlatego, że już tyle lat sobie tam siedzimy i po prostu przez długi czas dłubaliśmy w domu i jakieś takimi szczegółami się zajmowaliśmy, drobiazgami, które no nie są muzyką, ale mają wpływ na to, jak ona brzmi. I być może dlatego, chociaż ja uważam, że ten materiał mógłby lepiej brzmieć, gdyby poddać go profesjonalnemu masteringowi, bo to, co my zrobiliśmy, to no nie nazwałbym profesjonalnym masteringiem. Być może w jakimś dobrym studiu za granicą, nie, Master and Servant. Ale w każdym razie no to jest rzecz, którą na pewno przy okazji albumu zamierzamy zrobić, natomiast jeżeli chodzi o sam miks i nagrywanie i później miks, to będziemy to robić we własnym zakresie, tak jak w tej chwili robiliśmy i robimy to wszystko właściwie u nas w domu, znaczy u mnie, bo to ja się akurat tym finalnym miksem zajmuję na sprzęcie, który mamy w domu. W większości wykorzystujemy jednak wtyczki i to, co w tej chwili oferuje technologia, komputer i no tutaj nie ma jakiegoś...
Już w domu można po prostu sobie fajne studio zrobić w tym momencie.
Zdecydowanie można. Myślę, że najważniejsze jest osłuchanie i jakieś tam doświadczenie i sprzęt również, ale to jest już rzecz, którą trzeba odpowiednio wykorzystywać, bo jeżeli ktoś dostanie świetny sprzęt, a ktoś, kto nie ma żadnego doświadczenia, to nie zrobi z tego dobrego użytku. Także... tutaj umiejętności, doświadczenie, którego my jeszcze na pewno wielkiego nie mamy, ale już jakieś mamy.
Przyniosłeś dzisiaj płytę ze sobą i na tej płycie jest materiał, który jeszcze się nie ukazał, nie wiadomo, czy się ukaże, tak?
Tak, jest jeden utwór, który właściwie jeszcze nigdzie nie został opublikowany, bo część utworów to była chociażby na naszym playerze MySpace'owym, a utwór Fireworks, który miał być na tej drugiej instrumentalnej epce, może będzie, może nie będzie, przyniosłem go jako taki bonus.
No to my zagramy teraz, poproszę bardzo. We'll be right back. Na tej nieco tajemniczej płycie, którą dzisiaj przyniosłeś do radia, jest też kilka propozycji od ciebie i ja wybrałem akurat Electric Boy.
Tak, Electric Boy, czyli inny pseudonim artysty ukrywającego się pod pseudonimem Kapitan Commodore. Łódzki producent, który w tej chwili wydaje dla Gigolo Records, także to jest naprawdę dobra rekomendacja. Ten utwór, który akurat teraz zostanie zaprezentowany, jest już jego starszym dokonaniem, nie wiem, sprzed 4 lat chyba mniej więcej, może sprzed 3. Jest nieco bardziej eksperymentalny i obraca się w nurcie mikrosamplingu.
Ale zanim do niego przejdziemy, no to jak ty oceniasz polską scenę muzyczną? Bo trochę opowiadałeś nam tutaj o innych artystach, ale jak to wszystko według ciebie wygląda? Już tak może nawet bardziej mainstreamowo, nie tak po prostu było ukrywane na labelach.
Szczerze mówiąc, to jakoś nie jestem też za bardzo zorientowany. Znaczy oczywiście kilku artystów kojarzę, kilku lubię, tak jak już wymieniałem tutaj, między innymi Maxa Skibę, Kapitana Commodore. To są rzeczy, które mogę z czystym sumieniem polecić. Na pewno propozycję, która teraz właściwie chyba będzie dopiero wychodzić, Furia Futrzaków. Taki polski elektropop i tutaj też mogę to zarekomendować.
Również obecny na antenie akademickiego radia.
O, no proszę. Chyba jakoś w przyszłym tygodniu grałem nawet we Wrocławiu, z tego co pamiętam, na festiwalu. Mm-hmm. Nie pamiętam, jak się nazywa festiwal.
Na Włodkowice.
Na Włodkowice na pewno w tym w 21, tak. Także są projekty, które są zdecydowanie warte polecenia. Natomiast tak ogólnie to nie ogarniam tego. Wiadomo, że skalpel, prawda, no ale tutaj to nie ma sensu mówić, bo to jest oczywista oczywistość w ich wypadku.
Dobrze, to my teraz posłuchamy wspomnianego Electric Boya. Electric Boy za nami.
Kończymy.
Kończymy audycję CDRWU. Ja tylko jeszcze szybko przypomnę, że na CDRWU.blogspot.com będzie można znaleźć informacje o programie i tak dalej. Tak
to,
na szybko.
To było wydanie specjalne, bo związane z podsumowaniem Selektor Festiwalu. Z nami był Radek z zespołu Camp. Dziękujemy bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że było miło.
Ja również bardzo dziękuję, tak zdecydowanie było miło.
Więc zapraszamy ponownie. No i kończymy. Piotrek Machała.
Erek Kuna. Do usłyszenia na koniec jeszcze Breaking a Ghost's Heart Campów w tej dłuższej, takiej 9-minutowej wersji.
I've been chasing for your shadows until I found you are a ghost. And now